Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto gniewa się na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. Kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co ponadto jest, od złego pochodzi. Oto Słowo Pańskie. Jezus przemawia dalej na górze, gdzie wypowiedział słowa o szczęściu, słowa o błogosławieństwie, przemawia z autorytetem do swoich uczniów, autorytetem pełnomocnictwa Boga. Używając języka Starego Testamentu, można powiedzieć, że kazanie na górze w Ewangelii według świętego Mateusza od 5 do 7 rozdziału to Tora Jezusa, która przychodzi po Torze Mojżesza z góry Synaj. Ta Tora, czyli nauczanie, dane jest przez Boga, pokoleniu, które słyszy Jezusa i następnym pokoleniom. A Jezus odnosi się także do nauczania Boga przez Mojżesza w tej mowie. Pełnomocne nauczanie Jezusa odnośnie nauczania przez Mojżesza nie dąży do wzmocnienia kar za łamanie przymierza i niezachowywanie przykazań z Synaju, ale w mowie Jezusa słyszymy apel o osobistą odpowiedzialność w wypełnianiu przykazań, o zaangażowanie się całym sercem co do nauczania Mojżesza i nauczania Jezusa. Tora Jezusa, nauczanie Jezusa nie jest nauczaniem groźby i lęku, ale zachęty i apelu. Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Co to jest prawo w tej mowie Jezusa i co to są prorocy? To kanon, świętych pism, prawo, czyli Tora, nauczanie Mojżesza. To od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa, pięcioksiąg. I prorocy to następne księgi, począwszy od Księgi Jozuego przez sędziów, pierwszą, drugą Samuela, pierwszą, drugą królewską. Opowiadanie historii to prorockie objawienie. Za czasów Jezusa to właśnie był kanon, zbiór świętych pism natchnionych przez Boga, przez które przemawiał prawo, czyli pięcioksiąg, i prorocy, czyli księgi historyczne Starego Testamentu. Bóg mówił do Izraela przez wieki poprzez powołanych posłańców, którzy głosili i spisywali Jego słowa. I tak powstały teksty Starego Przymierza, pierwszego przymierza. Natchnieni przez Ducha Boga ludzie mówili i pisali. Bóg mówił dalej do następnych pokoleń od tego momentu poprzez teksty, które odczytywano, aby słyszeć Boga, bo powstały pod Jego natchnieniem i tylko w więzi z Bogiem, w Jego duchu można odkryć i usłyszeć prawdziwe znaczenie tych tekstów biblijnych. Gdy jako wspólnota wiary w wierze w jedynego prawdziwego Boga, to znaczy w Boga, który stworzył wszystko, co istnieje i który zbawia, ratuje swoje stworzenie, człowieka, gdy ten na skutek własnych grzechów ulega zagładzie. Gdy czytamy te teksty natchnione, staramy się odczytać, co mówi biblijny tekst. Słyszymy wówczas, co mówi Bóg. To jest nasza wiara, że to święte pisma, to znaczy pisma mające związek z samym Bogiem, Jego narzędzie komunikacji z nami. Bóg mówi do nas wszystkich, gdy czytamy razem, jako wspólnota, a w ramach tego słuchania razem mówi do każdego z nas imiennie. I to jest niepowtarzalny komunikat do każdego z osobna. To jest sens i znaczenie całej religii objawionej w Izraelu, biblijnym ludzie Boga. I poprzez Izrael, biblijny lud Boga, Bóg mówił i mówi do Izraela, przez Niego do wszystkich ludów świata, przez całe Pismo Święte. Dlatego Jezus podkreśla znaczenie tego narzędzia komunikacji Boga, teksty natchnione Starego Przymierza, prawo, pięcioksiąg Mojżesza i proroków, księgi historyczne Starego Przymierza. Wszystkie teksty zachowują ważność, jak mówi Jezus. Nie przyszedł ich przekreślić, ale wypełnić. Całe prawo i wszyscy prorocy spełniają się w Jezusie, Mesjaszu Izraela. I Mesjaszu całego świata, wszystkich ludów. Uczciwe szukanie zatem i odczytywanie z pomocą Ducha Świętego tego, co mówią te teksty, oznacza słuchanie i usłyszenie tego, co mówi sam Bóg. Mówi do nas i mówi do mnie. Przyjmowanie całym sercem tego, co mówi Bóg przez te teksty oraz wdrażanie ich we własnym życiu z pomocą łaski Boga oznacza zbawienie, to znaczy zakorzenienie się w Bogu w nieprzemijającym, wiecznym życiu. Dlatego na początku dzisiejszej Ewangelii Jezus tak bardzo podkreśla, że należy szanować te święte teksty, bo to są narzędzia komunikowania tego, co Bóg chce dla nas i z nami. I dalej mówi Jezus, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Sprawiedliwość uczniów Jezusa musi być zatem czymś więcej niż sprawiedliwość ludzka na tej ziemi, niż sprawiedliwość bardzo pobożnych, uczonych w piśmie i faryzeuszy. Czym jest to coś więcej w sprawiedliwości uczniów Jezusa? Sprawiedliwość, o której mówi Jezus, która jest podstawą wejścia do Królestwa Niebieskiego, to nie jest sprawiedliwość ludzi, polegająca na zasługach człowieka wobec Boga, ale jest to sprawiedliwość Boga, którą człowiek otrzymuje w darze od Niego, jeśli w wierze przyjmuje słowa Boga. Na czym polega ta sprawiedliwość Boga, która jest czymś więcej niż sprawiedliwość ludzka? Ta sprawiedliwość, która jest podstawą zbawienia każdego człowieka, to dar Bożego przebaczenia i Bożego miłosierdzia. Objawił Bóg przodkom Izraelowi jeszcze na Synaju, zanim ruszyli dalej ku ziemi obiecanej, gdy zgrzeszyli kultem złotego cielca, złamali przymierze, a Mojżesz potrzaskał pierwsze tablice dekalogu. Wówczas Bóg kazał mu sporządzić nowe. Historia nie skończyła się na grzechu wówczas, ale poszła dalej historia ludu Boga z Bogiem, bo Bóg był miłosierny. Tak Bóg objawiał się Izraelowi w Księdze Wyjścia na Synaju po grzechu zerwania przymierza w 34 rozdziale. Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne, a Pan wstąpił z obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczami i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, ale nie pozostawiający bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Bóg bardziej chce się zmiłować niż karać. I to jest Jego sprawiedliwość. I tą sprawiedliwością mają odznaczać się uczniowie Boga i uczniowie Jezusa. To coś więcej niż powszechne rozumienie sprawiedliwości między ludźmi. Kilka wieków później, w czasach wygnania babilońskiego, przez proroka Ezechiela Bóg mówił dalej o swojej sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która jest sprawiedliwością przebaczania i miłosierdzia. Słyszał wówczas Ezechiel i przekazał te słowa Boga w świętych pismach księgi Ezechiela. Dlatego domu Izraela będę was sądził każdego według jego postępowania, wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się, odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do winy. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełnialiście przeciwko mnie i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci tego, który powinien umrzeć, wyrocznia Pana Boga. A zatem nawróćcie się, a będziecie żyć. Sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy to sprawiedliwość własnych zasług z wypełniania przykazań wobec Boga, a sprawiedliwość, o której mówi Jezus, sprawiedliwość mesjańska, nowego przymierza, nowego testamentu, to sprawiedliwość Boga, która podarowana jest człowiekowi przez Boga i daje mu zbawienie. Życie nieprzemijające w wieczności z Bogiem to sprawiedliwość przebaczania i miłosierdzia, Jej skutkiem jest uzdalnianie człowieka do tego, aby zachowywał przykazania Boga w codziennym życiu, ale w ich pierwotnym, oryginalnym sensie. Ta sprawiedliwość podarowana człowiekowi przez Boga objawia się przede wszystkim w jego szacunku do drugiego człowieka. I dlatego dalej w tej mowie Jezus podaje przykłady z dekalogu, z Tory Mojżesza na Synaju, z tablic Przymierza. Ilustruje Jezus, na czym polega i jak się objawia sprawiedliwość człowieka wobec Boga, która jest mu podarowana, aby mógł zachowywać przykazania w duchu Boga i według Jego prawdziwej woli. Jezus cytuje przykazanie dekalogu, nie zabijaj. I jak mówi w tradycji, dodaje się do tego przykazania również sankcje. Podlega sądowi ten, kto zabija. A Jezus mówi i wyjaśnia, jak w duchu Boga i według Jego prawdziwej woli należy zachowywać takie przykazanie. Wszystko, co kierowane jest przeciwko życiu drugiego człowieka, jest winą wobec tego przykazania, a nie tylko dosłowne zabójstwo. Każdy, kto się gniewa, podlega sądowi, mówi Jezus, a nie tylko, gdy zabija dosłownie. Każdy czyn, który oznacza umniejszenie się życia drugiego człowieka, jest ogarnięty tym przykazaniem według tego, co Jezus wyjaśnia. To jest większa sprawiedliwość. Jezus idzie krok dalej w wypełnieniu tego przykazania, nie w obostrzeniu sankcji, ale w wypełnieniu, w osobistym zaangażowaniu. A ja wam mówię, każdy, kto się gniewa. I kolejny przykład. Gdy ktoś kradnie żonę drugiego, czyli niszczy mu dom, najbliższą mu osobę podlega winie wobec Boga. Zawinił wobec Boga, nie cudzołóż. Na czym polega większa sprawiedliwość, o której Jezus mówi, ilustrując to tym przykazaniem z dekalogu? To pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. I dalej mówi Jezus o radykalizmie odcięcia się od zła. W wymownych obrazach, jeśli twoje prawe oko jest ci powodem grzechu, jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu. O co chodzi w tej większej sprawiedliwości Nowego Przymierza, Nowego Testamentu? Chodzi o całościowe, całym sercem zaangażowanie w wypełnieniu słów Boga, Jego przykazań, aby być z Nim w pełni w harmonii, myśleć jak Bóg, patrzeć na świat i ludzi jak Bóg i mieć wrażliwość jak Bóg. Gdzie to uczniowie zobaczyli? W Jezusie. W Bogu, który w ludzkiej postaci pokazał, co znaczy wypełniać przykazania, prawo i proroków. Co znaczy, że ani jedna jota, ani jedna kreska, najmniejszy znak w tych pismach nie będzie przez Jezusa zmieniony, ale wypełniony większą sprawiedliwością niż tylko ludzka. I dalej Jezus ilustruje kolejny raz. Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę i daje list rozwodowy, powiedziano, a ja wam mówię, dodaje Jezus. Co mówi? Że nie wolno mężczyznom wówczas oddalać żony. Jaki jest sens także i dziś tego wyjaśnienia i nauczania Jezusa? Jezus wówczas brał w obronę kobietę w małżeństwie, bo mogła być odesłana przez męża z każdego dowolnego powodu, gdy już mu się nie podobała, gdy już nie miał ochoty z nią żyć. I była ona wówczas bardzo biedna i pozbawiona czci często, bo porzucona, niechciana. Tak Jezus ujmuje się za wszystkimi, którzy są odrzuceni i niechciani i w ten sposób krzywdzeni i pozbawiani życia i żywotności. Dalej Jezus ilustruje na przykładzie fałszywego świadectwa, fałszywej przysięgi, co znaczy większa Jego sprawiedliwość i większa sprawiedliwość Jego uczniów w stosunku do sprawiedliwości nawet pobożnych uczonych w pismach i uczonych faryzeuszy. Należy mówić tak, żeby nie musieć przysięgać, że to, co się mówi, jest prawdziwe. Należy mówić wiarygodnie i być wiarygodnym
gdy wypowiada się słowa. Do tego zachęca Jezus. Tak zatem wypełnianie przykazań jest czymś więcej niż tylko materialnym, literalnym wypełnianiem ich treści i stosowaniem w życiu, literalnie i materialnie. Trzeba całym sercem i w duchu Boga to czynić. To jest nowa religijność, która nie jest sprzeczna z religijnością prawa i proroków Starego Przymierza, ale jest jej spełnieniem naprawdę. A zatem nauczanie Starego Przymierza, Starego Testamentu i nauczanie Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, na czym polega? Według tej mowy Jezusa na górze, w Ewangelii, według świętego Mateusza. Co to dla nas znaczy? Jezus ujawnia w tych przykładach, jak bardzo ludzie mogą się mylić, gdy stwierdzają i oceniają faktyczny stan rzeczy, powołując się na przekazane im od pokoleń normy, powołując się zewnętrznie, literalnie, ale nie sercem. Mogą się mylić nawet wówczas, gdy te odwieczne normy i tradycje wydają się być święte i mogą rozminąć się ze świętym Bogiem, którego sprawiedliwość jest sprawiedliwością przebaczenia, miłosierdzia, szacunku dla życia. W tych antytezach Jezusa, a ja wam mówię, powiedziano, a ja wam mówię, ukazuje się wyraźnie, że większa sprawiedliwość uczniów Jezusa nie polega jedynie na dokładniejszym przestrzeganiu przepisu lub na wypełnianiu dodatkowych norm wokół tych przepisów, ale większa sprawiedliwość Jezusa i Jego uczniów polega na spełnianiu pierwotnej, oryginalnej woli Boga. Właściwa postawa uczniów Jezusa jest określana nie przez ludzkie tradycje i obyczaje, które są zmienne, ale przez jezusowe rozumienie stosunku człowieka do Boga. Gdy człowiek w stosunku do drugiego człowieka jest w zgodzie ze swoją, przez Boga stworzoną i daną mu naturą, to znaczy w zgodzie ze swoją tożsamością jako obraz i podobieństwo Boga, wówczas dopiero może on właściwie wypełniać całej swojej aktywności prawdziwą, pierwotną, oryginalną wolę Boga, niezniekształconą przez ludzkie tradycje, obyczaje i przez konwenanse. Uwierzmy Jezusowi i Jego nauczaniu. Zechcielibyśmy być sprawiedliwi wobec Boga i ludzi Jego sprawiedliwością.